katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczął się nowy dzień. Przywitajmy go znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za chwilę dalej będziemy rozmawiać z naszym gościem, panem posłem Zbigniewem Ziobro, członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery Rylina, ale wcześniej niech zabrzmi hymn państwowy.
Uwaga mieszkańcy Nowego Sącza i okolic. Z powodu konserwacji linii energetycznej nastąpią przerwy w nadawaniu programu Radia Maryja w Nowym Sączu i okolicach dla słuchających nas na częstotliwości 95,1 MHz. Dzisiaj w godzinach od 11 do 14.
Tylko mnie poprowadź, Tobie powiedzą mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
O uwagę prosimy młodzież z różnych stron świata oraz ich rodziców, rodziny. Jeśli biegle posługujesz się językiem, na przykład angielskim, niemieckim, hiszpańskim, masz polskie korzenie i chciałbyś spędzić wakacje w Polsce razem ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zapraszamy Cię do Torunia w dniach od 10 do 31 lipca bieżącego roku. Jest to szansa nie tylko na wspólne wakacje z młodzieżą polską, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wzajemną naukę języków, wymianę tego, co najlepsze, lecz również wspólna próba definiowania elementów duchowych, materialnych i społecznych kultury ojczystej polskiej i drugiej ojczyzny, w której mieszkasz. Jej wkładu w ogólnoludzkie dobro, piękno i prawdę. Zapraszamy, aby pejzażowi ojczyzny waszych przodków, jaki macie w wyobraźni, jaki macie przekazany przez najbliższych, nadać jeszcze piękniejsze, realniejsze kształty. Szczegółowych informacji na temat warunków pobytu udzielane w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 pod numerem telefonu 48 do Polski i dalej 56 do Torunia, następnie 610 610-72-00. Powtarzam, 610-72-00. Fax 610-72-01. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100 Toruń. Adres internetowy: www.wskim.edu.pl. Dziękujemy za Waszą pomoc dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy za Waszą modlitwę, za pomoc materialną, za fundowanie stypendiów dla studentów tej uczelni. Bóg
Państwo, w naszym studiu ponownie pan poseł Zbigniew Ziobro, członek Sejmowej Komisji Śledczej, i rozmawiamy w dalszym ciągu na temat prac komisji i tej tak zwanej afery Rywina. Zapraszamy Państwa serdecznie. 655 23 55 dla słuchaczy północnej części Polski, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Panie pośle, takie pytanie mnie nurtuje. Czy przy takim składzie komisji, jak wiemy, prawda, która blokuje wszelkie choćby i pańskie inicjatywy zmierzające do tego, żeby zabezpieczyć dowody, żeby dotrzeć do tych ewentualnych dowodów, czy przy takim składzie komisji, przy takich tak prowadzonej pracy, komisja jest w stanie cokolwiek wyjaśnić?
Tak, jest to niewątpliwie trafne pytanie, które ojciec zechciał postawić. Myślę, że dopóki będą nadzieje na to, że cokolwiek możemy dowiedzieć się dzięki pracom tej komisji, trzeba trwać, trzeba drążyć temat, trzeba zadawać pytania w czasie przesłuchań kolejnych świadków, trzeba ponawiać kolejne wnioski dowodowe i może przyjdzie czas na refleksję i będzie zgoda większości członków komisji na ich przeprowadzenie. Ja oczywiście nie będę uciekał od słów zdecydowanej krytyki, wtedy kiedy ona się należy, wtedy kiedy wyraźnie widać, że członkowie komisji ze strony SLD-UP kierują się najwyraźniej interesem, który nie jest interesem prawdy, interesem dociekania prawdy, ale wydaje się być interesem partyjnym i torpedują przeprowadzanie ważnych czynności śledczych.
Z góry założenie, że na przykład pan premier na pewno jest niewinny.
Właśnie, to z góry założenie, które też wyrażał w swoich zeznaniach pan redaktor Adam Michnik, nie mając w zanadrzu żadnych argumentów, żadnych faktów, którymi mógłby to założenie uzasadnić. No, jest założeniem czysto intuicyjnym i ja nie kwestionuję tego, że ktoś ma prawo mieć takie albo inne intuicje, ale to nie znaczy, że ja mam obowiązek te intuicje podzielać. Moim zadaniem, tak jak i zadaniem wszystkich innych członków komisji, jest takie hipotezy, takie założenia, takie intuicje sprawdzić. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście prezes Rady Ministrów nie miał z tej sprawy nic wspólnego, no to w takim razie przeprowadzone dowody tylko to potwierdzą i powinni wszyscy członkowie SLD będąc w komisji cieszyć się, że opozycja wykazuje inicjatywę dowodową, że chce potwierdzić to, co mówi premier Leszek Miller. A tym bardziej zastanawiające i zaskakujące jest to, że posłowie SLD jak jeden mąż odrzucają, bronią tutaj wszelkich wniosków, znaczy w zły sposób bronią wiarygodności premiera, jeśli traktują to za obronę. Odrzucają wszelkie wnioski dowodowe, które pozwoliłyby weryfikować kontakty premiera na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Przecież jeśli jest niewinny, to nie powinien się tego obawiać.
Właśnie, to jest zasada. Jeżeli ktoś jest niewinny, to wszystko pokazuje. Myślę, że taka zasada jest we wszystkich cywilizowanych krajach. Prezydent Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest poddany tego rodzaju śledztwu, badaniom, sam z własnej inicjatywy przedstawia wszelkie dowody, które mogłyby świadczyć o jego niewinności, udostępnia wszelkie dokumenty, automatycznie przesłuchiwane są nagrania, które mogłyby cokolwiek wnieść do tej sprawy. I myślę, że jest pewnym ewenementem, pewnym wkładem, niestety negatywnym wkładem do historii działań Komisji Śledczej, to co stało się u nas w czasie obrad komisji, że oto komisja sama odrzuca możliwości przeprowadzenia dowodów. Bo przypomnę, to nie jest tak, jak mówią niektórzy członkowie SLD, że są dowody lepsze i gorsze, że naprzód można i trzeba słuchać zeznań świadków, a później dopiero, jeżeli rodzą się jakieś, wynikają z tego jakieś istotne dowody, które mogłyby obciążać na przykład premiera, czy też inne osoby, wtedy można odwoływać się do innych dowodów. Otóż nie. Takie zasady obowiązywały w procesie inkwizycyjnym, czyli w procesach, które były przed laty, czy przed laty, które sięgają tradycji średniowiecza. Wtedy ustalano, że są dowody lepsze lub gorsze wedle pewnych kryteriów. Takie zasady dowodowe również funkcjonowały jeszcze w okresach państw przedchrześcijańskich, gdzie rozróżniano dowody o większym ciężarze, ciężarze dowodzenia, większej sile dowodzenia i takie, które mają mniejsze znaczenie, dowody, które przeprowadza się w pierwszej kolejności, a dopiero później po ich przeprowadzeniu można przeprowadzić inne dowody. Dzisiaj obowiązuje w wszystkich cywilizowanych państwach zasada swobodnej oceny dowodów, która oznacza, że w imię dążenia do prawdy należy sięgnąć po wszystkie środki dowodowe, zebrać je możliwie szybko w imię szybkości właśnie procesu i w oparciu o nie wyrobić sobie zdanie. Wzajemnie zresztą te dowody ze sobą porównując, weryfikując, na przykład zeznania świadków, kontrolując w oparciu o dokumenty. No choćby te już słynne billingi, w oparciu o które można stwierdzić, czy określone osoby mówią prawdę, twierdzą, że się nie kontaktowały, czy określone osoby mówią prawdę, informując, że dwukrotnie tylko pozostawały ze sobą w jakimś kontakcie telefonicznym, na przykład bilingi mogą pokazać, że tych kontaktów było kilkadziesiąt, prawda? To jest ważna informacja dla oceny wiarygodności i tym samym siły danych dowodów, a przecież w tej sprawie są różne wersje, które trzeba zbadać, w tej sprawie są różne opinie. Co innego mówi w swych zeznaniach pan Kwiatkowski, co innego mówi redaktor Adam Michnik. Dlatego też, wracając jakby do wcześniejszych też pytań, chciałem powiedzieć, że nie oceniajmy zbyt wcześnie pracy komisji w tym tego słowa znaczeniu, że dopiero słuchaliśmy jednego świadka. Będą kolejni świadkowie, którzy mogą mówić coś zgoła innego, mogą przedstawiać zupełnie inne wersje wydarzeń, mogą rzucać nowe fakty pokazujące sprawę w innym świetle i dopiero po przeprowadzeniu wszystkich dowodów będziemy mogli dokonywać ostatecznych ocen i wydawać tutaj kategoryczne opinie co do tej sprawy. Nawet jeżeli jest tak, że są popełniane błędy w trakcie prowadzenia tej sprawy, a takie błędy na usprawiedliwienie pana przewodniczącego na Łęczach, chciałem powiedzieć, że są to pierwsze doświadczenia komisji śledczej, że nie ma odniesień. Łatwo jest więc krytykować. Ja nie chciałbym krytykować, bo krytykować jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo prosto. Natomiast chciałbym raczej wtedy mówić krytycznie, kiedy na tą krytykę decyzje, czy to poszczególnych członków komisji, czy konkretnych osób zasługują. I tak jak stanowczo krytykuję brak woli przeprowadzenia szeregu dowodów, tak chciałbym czasami dopatrywać się w słabościach pracy komisji, tej słabości nie wynikającej z jakiejś intencyjnej działalności, chęci zagmatwania sprawy, ile raczej właśnie w braku odniesień, braku doświadczeń, delikatności materii, którą się bada. Mam nadzieję, że ku zadowoleniu opinii publicznej w Polsce z dnia na dzień prace i tym przesłuchania będą prowadzone coraz sprawniej, bo wszyscy przecież się w tej sprawie czegoś uczymy i poznajemy również poprzez nowe doświadczenia, w jaki sposób komisja powinna rutynowo działać, rutynowo funkcjonować, rutynowo prowadzić przesłuchania. Mam nadzieję, że wiele z tych przesłuchań jeszcze nowego się dowiemy i pozwoli to nam znacznie szerzej widzieć tę sprawę, niż ma to miejsce dzisiaj.
Są już telefony od naszych słuchaczy, bardzo prosimy.
Niech będzie pozdrowiony z Wysycy, ja zawsze widzę, Bożena z Niemiec. Witam szanownego ojca i szanownego gościa. Ja chciałam w ogóle powiedzieć od siebie parę słów, że mamy znowu sprawę rozdmuchaną, jeszcze jedną sprawę rozdmuchaną w ten sposób, jeśli chodzi o sprawę afery Rywin-Michnik. a żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od spraw istotnych dla Polski i dla narodu. Wiadomym jest, że pan, panie pośle, został decyzją przewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej przez pana posła Nałęcza delegowany, aby reprezentować tą komisję w działalności prokuratury apelacyjnej prowadzącej dochodzenie w tej sprawy. Wiadomo też jest, że pan wicemarszałek Sejmu, profesor historii dodam, porównał pana działalność zmierzającą do ustalenia prawdy do zbrodniczych praktyk stalinowskich. Wiemy też, że ze strony SLD i Unii Pracy nie padły żadne merytoryczne argumenty, które kwestionowałyby zasadność stawianych przez pana wniosków dowodowych. Wiemy, że pan w ogóle wystąpił z wieloma propozycjami, na przykład takich po prostu czynności, żeby podjąć, jak zabezpieczenie bilingów Millera, Rywina, Ciatkowskiego, Czerzastego, Jakubowski, Wagnera, jak również wystąpił pan o wniosek z wnioskiem o zabezpieczenie protokołów obrad rządu poświęconych projektowi m.in. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, które zresztą odrzucono przez większość komisji, jak wiadomo, słuchaczom. Wystąpił pan też z wnioskiem o zabezpieczenie ksiąg rejestrujących wejścia i wyjścia osób do gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Kultury. Zostały również zakwestionowane przez tęże komisję. Ja tak się w ogóle zastanawiam w ogóle, czy nawet to samo opóźnienie w ogóle w tej sprawie, wiadomo co rodzi przez podjęcie właśnie takich czynności, że trudno jest wtedy ustalić i dojść w ogóle do prawdy. I co jest jeszcze w ogóle rzeczą dziwną, że uczestnictwo w ogóle pana w pracach komisji, moim zdaniem uważam za zbędne. Może lepiej byłoby zostawić w ogóle to całe towarzystwo, żeby nie uwiarygodniać pana osobą w ogóle no, tej działalności, tej komisji śledczej, bo jest pan uczciwą osobą. Tak jak obserwuję pana wystąpienia w telewizji, no to po prostu, no widzę, że jest pan po prostu człowiekiem wiarygodnym, no ale to całe towarzystwo, z którym pan pracuje, no nie świadczy o tym. I tak jak w ogóle powołuje się komisję śledczą, a widzimy, co ta komisja robi, z własnej woli ogranicza swoją działalność śledczą, czyli jest to jak gdyby taki dodatkowy absurd, a jak się obserwuje to, co już pani profesor Raźny zauważyła wcześniej, ja też uważam, że pan Adam Michnik terroryzował nie tylko polskie media, ale i aparat sprawiedliwości i ja doceniam pańskie w ogóle działanie, ale trzeba się by było zastanowić, czy warto w ogóle taką osobą, jaką jest właśnie pan, uwiarygodnić to całe towarzystwo, bo wiadomo, że...
Tak, pani Bożena, rozumiemy problem, dziękujemy serdecznie. Co pan na to, panie?
To dziękuję bardzo za ten głos. Rzeczywiście pani zwróciła uwagę na ten problem, który występuje w czasie prac komisji, bo rzeczywiście no, wiele wniosków dowodowych zostało odrzuconych, niektóre wręcz nie składam, wiedząc z góry, że zostaną również odrzucone. Ale z drugiej strony jednak jest pewien postęp, bo proszę zwrócić uwagę na to, że członkowie SLD gremialnie odrzucili wnioski, te, które pani wymieniła, również inne dotyczące zabezpieczenia wielu dokumentów pana Roberta Kwiatkowskiego, ale później pod presją opinii publicznej, właśnie z uwagi na krytykę, na odbiór jednoznaczny tej decyzji jako decyzji politycznej, decyzji, która ma służyć, aby ukryć coś ważnego przed opinią publiczną, ukryć coś przed komisją śledczą, musieli ustąpić krok do tyłu. I okazuje się, że zgodzili się na przeprowadzenie wielu tych czynności w stosunku do pana Roberta Kwiatkowskiego, szefa telewizji publicznej. Ja prosiłbym o odrobinę cierpliwości. Oczywiście ten głos krytyki, który tej pani chciała przed chwilą wyrazić, ja podzielam. On również mnie bardzo niepokoi i ja zadaję sobie również pytania co do szans, jakie niesie ta komisja, skoro tego rodzaju oczywiste, elementarne wnioski są torpedowane. Ale z drugiej strony, właśnie kiedy ta presja opinii publicznej dzięki jawności ma miejsce, kiedy przynosi ona pewien efekt, kiedy otrzymamy te wszystkie dokumenty, które zostały zawnioskowane, przyjęte przez komisję co do osoby pana Roberta Kwiatkowskiego i będziemy mogli je podać analizie, to być może dowiemy się z nich kolejnych faktów. A one będą dla nas punktem wyjścia do złożenia kolejnych wniosków, którym trudno będzie później członkom komisji zakwestionować ich przeprowadzenie, jeśli znajdziemy w tych dokumentach, w zabezpieczonych kalendarzach, komputerach, w książkach wyjść jakieś informacje pokazujące na kontakty, czy to pana Lewa Rywina, czy to pana Roberta Kwiatkowskiego, na przykład z wysokimi, innymi wysokimi osobami, przepraszam, osobami pełniącymi wysokie funkcje publiczne. Więc ja nie zamierzam ustępować. Ja będę bardzo konsekwentnie drążył temat, skrupulatnie zmierzał do tego, aby wszystko, co jest możliwe do zbadania, zbadać. Tym niemniej, również uczciwość każe mi powiedzieć tutaj, że każdy dowód, zwłaszcza dowód z dokumentu, może ulec zafałszowaniu, zniszczeniu, ukryciu. I niestety jakby potwierdziły się poniekąd moje obawy, też krytyka zaniechań prokuratury, działań prokuratury w tej sprawie w czasie przeszukań, w których częściowo brałem udział, bo szereg, niektóre ważne dokumenty niestety nie zostały ujawnione w czasie tych przeszukań. Dokumenty, które stanowią regułę działań każdego profesjonalnego biura. Trudno mi wierzyć, aby kalendarz, który kalendarz prowadzony przez sekretariat za ubiegły rok w dużej firmie nagle znikł od tak. A skoro znikł, no to to jest też pewna informacja. Skoro nie można go ustalić w drodze przeszukań, to znaczy, że po pierwsze trzeba było te przeszukania przeprowadzić dużo wcześniej, trzeba przeprowadzić było je natychmiast jeszcze przed wszczęciem śledztwa i to pokazuje, że było coś być może do ukrycia. To też jest dla nas informacja. Brak jakiegoś dowodu, zniszczony dowód też jest informacją. I wreszcie w ten sposób też trzeba spojrzeć na zawnioskowane przez nas, przeze mnie dowody, które mają być przeprowadzone wobec takich osób jak pan Robert Kwiatkowski, czy pan prezes Rady Ministrów Leszek Miller, szef gabinetu politycznego pan Nikolski i inne osoby. Ja będę do tego jeszcze raz mówił, porczywie wracał, są to bowiem ważne dokumenty, ale trzeba pamiętać, że każdy dowód dokumentu może ulec zatarciu, zniekształceniu, sfałszowaniu. Stąd im później te dokumenty zostaną przyjęte przez komisję i przeprowadzone, tych w jakiejś mierze wiarygodność ich może być łatwiej poddawana wątpliwość. I uczciwie o tym trzeba powiedzieć. Ale odpowiedzialność pełną za taki stan rzeczy, za utrudnienia w dojściu do prawdy, za wyjaśnienie tej sprawy biorą na siebie określeni ludzie. Gdyby tej komisji nie było, przedstawiciele SLD mogliby głośno mówić, my zrobilibyśmy wszystko, co w naszych rękach jest do zrobienia, czy zrobiliśmy, czy zrobilibyśmy, no ale przecież nie możemy, to prokuratura niezależna od polityków prowadzi postępowanie, nie mamy wpływu na jej działania. No, ale w tej chwili wszyscy wiedzą, wszyscy widzą i wszyscy są przekonani, że przedstawiciele SLD-UP nie robią wszystkiego, co robić trzeba, że robią wiele, aby nie robić tego, co jest, jeszcze raz podkreślę to słowo, elementarzem pracy śledczej. Myślę, że taka wiedza jest też polskiemu społeczeństwu potrzebna, że w ten sposób nie da się społeczeństwo oszukiwać i społeczeństwo nie będzie można tak łatwo zwieść pustymi słowami o woli wykrycia sprawców, o woli ujawnienia prawdy, jeżeli na oczach wszystkich będzie się dążyć do tego, aby unicestwiać działania służące wyjaśnieniu prawdy. To też jest bardzo ważna informacja. Więc jeżeli naszym zadaniem jest stanowcza walka z korupcją, to naszym zadaniem jest też pokazanie, kto chce walczyć z tą korupcją i kto chce skutecznie walczyć z korupcją, a kto mówi o tym, żeby tylko, że trzeba walczyć i trzeba zrobić wszystko, aby korupcję zatrzymać. Ta sprawa, jeszcze raz podkreślam, może być punktem kulminacyjnym. Może dojść do takiego momentu, iż w większości w tej komisji nie będzie już w opinii publicznej, w odbiorze opinii publicznej można dalej blokować wielu działań mających na celu pokazanie prawdy, że presja opinii publicznej zrobi swoje i ja taką nadzieję wyrażam. i w związku z tym zamierzam nadal uczestniczyć w pracach komisji, zamierzam zadawać wiele wnikliwych pytań kolejnym osobom, które będą przesłuchiwane i wnosić o przeprowadzenie kolejnych czynności procesowych, w tym zabezpieczenie dokumentów, na przykład dokumentów pokazujących relacje biznesowe, relacje finansowe pomiędzy podmiotami, które w tej sprawie występują, zwłaszcza pomiędzy firmą pana Alvary Wina, telewizją publiczną. Myślę, że kiedy zobaczymy te dokumenty, na pewno wiele ciekawych rzeczy polska opinia publiczna dowie się, w jaki sposób gospodarowane są środki publiczne, było nie było, czy stawiane pytania o to, że pieniądze te są marnotrawione, idą do kieszeni prywatnych osób, czy stawiane pytania, że sugerujące, że mamy do czynienia wręcz z praniami brudnych pieniędzy, czy te pytania potwierdzą się. My możemy to sprawdzić, a więc skoro są pewne szanse na przeprowadzenie czynności dowodowych i dopóki one będą, dopóty uważam, będzie sens obecności opozycji w tej komisji. Jeśli nasze, jako przedstawicieli opozycji, działanie zostanie całkowicie sparaliżowane, całkowicie większość członków komisji będzie przegłosowując, wiązać nam ręce w dochodzeniu do prawdy, z całą pewnością, przynajmniej mogę to powiedzieć w własnym imieniu, z prac komisji zrezygnuje i na pewno też takie będzie zgodne stanowisko w tej sprawie klubu Prawo i Sprawiedliwość, który nie będzie uwiarygadniał pozornego śledztwa, które opierać się będzie na jakiejś fikcji. Ale w tej chwili jeszcze są realne szanse działań i tutaj ogromna rola państwa, ogromna rola opinii publicznej, presji, jaką państwo zbieracie na członków tej komisji, mówię w presji w tym dobrym tego słowa znaczeniu, dlatego że do świadomości i członków komisji, i wszystkich ugrupowań politycznych, które zasiadają w Sejmie, dochodzi to, że polska opinia publiczna przygląda się tej sprawie, przygląda się bardzo bacznie, bardzo uważnie i wyciąga z tej sprawy wnioski. A to ma znaczenie i to wpływa na określone decyzje polityków.
Panie pośle, obrońcy Elwary Wina wnioskowali o usunięcie pana z komisji. Czy pana pozycja w komisji jest w jakiś sposób zagrożona?
Rzeczywiście, taki wniosek został złożony przez obrońców, zresztą wcześniej obrońcy, a później prokuratura składali wnioski o to, by przesłuchać mnie w tej sprawie, co też eliminowałoby mnie automatycznie z udziału w pracach komisji. Następnie wycofali się pod wpływem medialnej krytyki z tych wniosków, argumentując to w ten sposób, że ich wolą nie jest paraliżowanie pracy komisji, ani też nie mają w związku z tym żadnych zastrzeżeń do mojej obecności w tejże komisji. Po przeprowadzeniu przeze mnie szeregu czynności, po wykazaniu się dużą aktywnością, determinacją w dążeniu do wyjaśnienia tej sprawy, zdaje się, że pogląd w tej sprawie obrońcy pana Alvary Wina zmienili i ponowili w tej chwili swój wniosek bezpośrednio, zmierzając do tego, abym został usunięty ze składu tej komisji. Ja w jakimś sensie rozumiem te działania, czy taką opinię obrońców pana Alvary Wina, no bo z jednej strony słyszymy pochwały pod adresem prokuratury. Powiem szczerze, 2 lata odbyłem aplikację prokuratorską, 2 lata pracowałem w prokuraturze. No i jestem zdumiony, jest to jakiś ewenement. Nigdy nie słyszałem, aby osoba, przeciwko której toczy się postępowanie, której prokuratura przedstawia zarzut, chwaliła prokuraturę. No to o czym świadczy? Ja, będąc na miejscu prokuratora, poczułbym wielki niepokój, by nie powiedzieć przerażenie. Natomiast pan prokurator apelacyjny Warszawy, prokurator Kapusta, powoływał się na tą opinię jako świadectwo wiarygodności działania prokuratury. Ja z kolei mogę powiedzieć, że te wnioski skierowane wobec mojej osoby przez pana Alvary Wina, które nie mają charakteru pochwały, ale przeciwnie, zmierzają do usunięcia mnie z prac komisji, kwestionując mój obiektywizm, no, są świadectwem w moim przekonaniu mojej jakiejś skuteczności, w tym sensie, że podejmuję takie działania, które mogą faktycznie rzucić nowe światło na tą sprawę, które mogą doprowadzić do poznania wielu nowych szczegółów tej sprawy, jeszcze nieznanych opinii publicznej. Na to nie może cieszyć osób, które są żywotnie zainteresowane nie wyjaśnieniem tej sprawy, które są żywotnie zainteresowane ukryciem tej sprawy, które chciałyby, aby ta sprawa uległa rozmyciu i jakoś się rozpłynęła, jak wiele innych afer, które miały miejsce w Polsce.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca prowadzącego, witam naszego gościa, Krystyna z Oleśnicy. Ja chciałam właściwie zapytać o parę takich spraw. Na niektóre już zdążył pan odpowiedzieć, ale jedno mnie nurtuje. Czy czasami w tej chwili te wszystkie działania nie zmierzały w tym kierunku, żeby wyeliminować możliwość podejrzenia Pałacu Prezydenckiego w całej tej aferze jako głównodowodzącego? I wydaje mi się, że pytania zadawane w momencie, kiedy pan Rokita zadał pytanie właśnie, ile razy się pan Michnik spotykał z panem prezydentem, oczywiście pan Michnik nie pamiętał jak zwykle. I widziałam, że komisja była sparaliżowana tym pytaniem. Nikt nie pociągnął tego dalej. Następny problem, który to jest moja taka hipoteza, właściwie podzielana przez wiele osób, z którymi się rozmawiało. Mianowicie takim odpryskiem, że tak powiem, tej sprawy, w tej chwili tej afery Rivengate, była właściwie, można się śmiać, ale według mnie dosyć mocna spiskowa teoria dziejów naszych najnowszych. W Pałacu Prezydenckim nastąpiła zmowa, trzeba utopić rząd Millera, i najlepiej to zrobić właśnie wychodząc z takimi prowokacjami. I pan Rywin właśnie z tego, przy okazji można upiec jeszcze parę pieczeni, bo może Agora dostanie jedynkę, a Rywin dostanie trójkę, a coś tam jeszcze zdarzy się. Ale pieniądze byłyby potrzebne do nowo zakładanej partii pana prezydenta. I mnie przy okazji można utopić znienawidzonego Millera i koniec. Z pozycji pana prezydenta mówiąc. Następna rzecz, która wydaje mi się taka dosyć mocna. Oczywiście korupcja w naszym kraju jest od 90 roku, kiedy się zaczęły prywatyzacje. Były to prywatyzacje na rzecz SLD i całej bandy Michnika. To, że Agora w ciągu 12 lat stworzyła imperium, które dysponuje w tej chwili i gazetą, i nieruchomościami, i radiem, i telewizja TVN.
Wieloma stacjami radiowymi.
Oczywiście. I TVN związane z tym. I wiadomo, że Michnik kontroluje wszystko, co się w Polsce dzieje. I wydaje mi się, że pan jest po prostu optymistą, że wierzy pan, że pan jest, że jakakolwiek komisja w tej chwili jest w stanie to wszystko rozwikłać. A jeszcze jedno, wydaje mi się, że jedyne co jest, co można poczytać za pozytyw działania jawnie tej komisji. Dla mnie osobiście to jest to, że pan Michnik w czasie tych 18 godzin wykazał się, jakim jest bufonem, kłamcą, oszustem i człowiekiem zupełnie korumpowanym i człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił na to, żeby oszukiwać i walić wrogi Polaków. I to jest najlepsza rzecz, która wydaje mi się wychodzi z tej właśnie komisji.
Ja myślę, że jeszcze więcej rzeczy pokaże się, już je pokazuje, prawda? Choćby właśnie przez to, że jesteśmy, mamy możliwość to obserwować.
Tak jest. I proszę
te trudne pytania, które między innymi pan poseł zadaje, prawda? Wiele się jednak można dowiedzieć, chociażby właśnie przez przemilczanie pewnych faktów.
Tak, i ta niepamięć pana Michnika jest tak fantastyczna w takich różnych momentach, że wydaje mi się, panie pośle, że no życzę, żeby pan był optymistą, ale optymizm wydaje mi się nieudokumentowany jest niezdrowy. I jeszcze raz, jestem w stanie założyć się o każde pieniądze nauczycielskie, że ta sprawa nigdy w życiu nie zostanie rozwikłana, ponieważ Pałac Prezydencki macza w tym palce. I koniec. I w związku z tym nie uważam, że jest możliwe rozwikłanie tego problemu.
Dziękujemy pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że mówiąc generalnie o pewnym nastawieniu do samej sprawy, można oczywiście być pesymistą, można być czarno, widzieć tę sprawę na czarno w tym sensie, że nic się nie uda zrobić, nie uda się dociec żadnych faktów, nie uda się wywołać żadnego rezonansu w opinii publicznej, w refleksji wśród elit politycznych i konkretnych działań, które miałyby służyć przeciwdziałaniu korupcji. Ale pesymizm prowadzi do poczucia bezradności, do bezczynności, do załamywania rąk. No i nic nie zmienia w tej rzeczywistości, w tym status quo, który ma miejsce. Są bardzo różne, bardzo odmienne oceny tego, co się dzieje, również pewne różnice można dostrzec w wypowiedziach słuchaczy, którzy mieli dzisiaj okazję wypowiadać na antenie. Te rozbieżności zapewne mają również i daleko idący charakter co do oceny wiarygodności wypowiedzi pana redaktora Michnika. I to jest walor pracy tej komisji, że każdy ma prawo wyrobić sobie własny punkt widzenia na temat tej sprawy. Każdy ma prawo, dzięki temu, że toczy się na jawnie, a nie gdzieś w zamkniętym gabinecie, oceniać w świetle własnego doświadczenia życiowego składane zeznania i te zeznania, które będą również odbierane przed komisją, składane przez kolejne osoby wezwane, kolejnych świadków. I myślę, że w ten sposób każdy z nas będzie mógł sobie w jakiś sposób wyrabiać pogląd na temat tej sprawy. Natomiast taki punkt widzenia, który już niejako na samym wstępie zakłada całkowicie pesymistyczną wizję pracy komisji, który zakłada, że komisji nic się nie uda wyjaśnić, jest trudny do przyjęcia, ponieważ uważam, że w tej chwili moim obowiązkiem jest doszukiwać się choćby elementów optymizmu, które byłyby szansą na to, że działania komisji coś wniosą, nie tylko do wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy, do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tej sprawy, do wyjaśnienia różnych często niejasnych związków świata biznesu, polityki, świata mediów, które wytworzyły w Polsce sprzyjającą, w jakim zakresie, część tych środowisk wytworzyły sprzyjającą atmosferę dla różnych bulwersujących opinię publiczną zjawisk. Ale naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby przekonać się, czy w tej sprawie Lew Rywin występował jako emisariusz wysokich funkcjonariuszy publicznych, czy też działał, jak chcą niektórzy, samodzielnie, Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby przekonać czy odpowiednie organa państwowe ofertujące najwyższe funkcje publiczne podjęły stosowne działania, włącznie, też będzie ta sprawa wracać w stosunku do tej sprawy i wiedzy na ten temat pana prezydenta Kwaśniewskiego. To pytanie rzeczywiście padło ze strony pana posła Rokity. Odpowiedź była jednoznaczna i kategoryczna, wobec tego dalsze drążenie tej sprawy no, w tym momencie było bezprzedmiotowe, bo jeżeli świadek odpowiada, że nie pamięta, no to członkowie, czy każdy organ śledczy jest w tym momencie bezradny. Ale to nie znaczy, że nie możemy do tej sprawy wracać w czasie przesłuchań kolejnych świadków, badając to, co jest naszym zadaniem, czyli prawidłowość reakcji organów państwowych na uzyskane przez nie w tej sprawie informacji i również w aspekcie działań bądź zaniechań też i ośrodka prezydenckiego. W pierwszej kolejności oczywiście zadać musimy sobie pytanie, co z tą sprawą zrobił, bo wiemy już dzisiaj na pewno, że o tej sprawie wiedział pan premier Leszek Miller. Dlaczego postąpił tak, a nie inaczej? Czy w związku z tym postąpił słusznie, czy też niesłusznie? Ten punkt widzenia wielu z nas w tej sprawie ma już na pewno w jakimś sensie ukształtowane w oparciu o te fakty, które do nas dotarły, ale zadaniem komisji, jak i członków komisji jest ukształtować sobie ostateczny osąd tej sprawy dopiero po przeprowadzeniu wszystkich dowodów. Takie są zasady państwa prawa, takie są reguły pracy komisji. I gdybyśmy w tej chwili poddali się, gdybyśmy wycofali się z pracy komisji, wówczas no, odmówilibyśmy sobie również i prawa kategorycznego wypowiadania się w tej sprawie. Podkreślam, jeżeli prace komisji zostaną sparaliżowane na tyle, że nie będzie można zadawać pytań świadkom, pytań dociekających prawdy, jeżeli konsekwentnie będą odrzucane wszelkie kolejne wnioski dowodowe w tej sprawie, no to oczywiście pojawi się problem dalszego uwierzytelniania pracy tej komisji. Jeśli ocena nasza będzie jako opozycji, że śledztwo ma charakter fikcji, śledztwo jest pozorne, z całą pewnością, mogę to powiedzieć w każdym razie w własnym imieniu, nie będę kontynuował swojego udziału w pracach tej komisji. Ale póki są pewne szanse, a państwo zgodzicie się, że są takowe, no bo przecież jeżeli będzie zeznawał niebawem pan prezes Kwiatkowski, jeżeli będą zeznawiać przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli osoby, które posiadają szeroką wiedzę na temat arkanów funkcjonowania mediów, jeżeli będą zeznawać inne osoby pełniące ważne funkcje publiczne w tym państwie, to będziemy dowiadywać się nowych szczegółów, nowych faktów, w oparciu o które możemy składać nowe wnioski dowodowe, które w tej chwili nie zostały jeszcze zgłoszone, albo też ponawiać te, które były zgłoszone, bo będziemy mieli znowu punkt wyjścia, odniesienie i uzasadnienie dla konieczności ich przeprowadzenia, a członkom ze strony SLD komisji będzie coraz trudniej te argumenty odpierać. I do czasu, kiedy takie szanse są, do tego momentu uważam, że powinienem jako przedstawiciel opozycji, w tym momencie już jako członek komisji powołany przez parlament, działając w najlepszej wierze, zmierzając do wyjaśnienia prawdy w tej sprawie, pozostawać w tej komisji. Gdybym wystąpił już teraz, zamknąłbym definitywnie drogę do wyjaśnienia tej sprawy i dałbym szansę tym wszystkim, którzy są zainteresowani, znaczy pretekst tym wszystkim, którzy zainteresowani są, by mówić, że chcieli zrobić w tej sprawie wszystko, tylko opozycja nie miała cierpliwości, nie miała woli i nie chciała skorzystać z szansy, jaką dawała komisja śledcza. My na to nie możemy pozwolić. My musimy wykazać się w tej sprawie determinacją, konsekwencją, cierpliwością i skoro są zgłaszane wnioski o wyeliminowanie w tym wypadku mojej osoby, w perspektywie być może któregoś z innych kolegów, członków komisji, który wykaże dużą energię i zaangażowanie w rozwikłanie tej sprawy, to myślę, że są to świadectwa pokazujące, że nasze działanie jednak może coś przynieść, może coś wnieść i może przybliżyć nas do prawdy. Nie twierdzę, bo nie mogę tego uczciwie powiedzieć, że uda nam się to z powodzeniem osiągnąć, że uda nam się w tej sprawie wszystko wyjaśnić, zwłaszcza, że jest określony układ sił w tej komisji, od czego nie można abstrahować i na co nie można zamykać oczu. Ale twierdzę z całym przekonaniem, że dopóki nie zostaną nam całkowicie zamknięte drogi dojścia do prawdy, zadawanie pytań świadkom, możliwość składania kolejnych wniosków dowodowych, a przede wszystkim jawność pracy tej komisji, dopóty trzeba z tej możliwości korzystać. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz jest dobrze.
Kłania się Piotr z Sopotu. Ja bym miał taką uwagę krótką. Mianowicie, moim zdaniem cała komisja i jej praca jest w zasadzie moim zdaniem w tej chwili stratą czasu. I tutaj zgodzę się z poprzednimi telefonami, że sprawa ma jakby głębszy podtekst i liczenie na to, że dojdziemy jakiejś prawdy, czy dowiemy się jakichś szczegółów. Być może szczegółów się dowiemy, tyle że nie wiem, czy te szczegóły są nam tak w tej chwili potrzebne. Wiara w to, że zwracający się rewin reprezentujący jakieś środowiska komunistyczne, czy to millerowskie, czy kwaśniewskie, zwracający się do Miśnika reprezentującego z kolei środowiska liberalne, czy unijne, czy platformiańskie, to już też obojętne w tej chwili, wiara w to, że robili to przypadkiem, czy Miller w tej chwili, czy Miśnik w tej chwili donosząc o tym, robi to przypadkiem, czy z czystej złośliwości, czy z jakichś tam innych pobudek, jakichkolwiek, jest wiarą moim zdaniem naiwną. W całej sprawie chodzi moim zdaniem po prostu o ugranie pewnych rzeczy. Jest cała sprawa tak niejasna dla społeczeństwa, tak nic nie mówiąca w zasadzie. Taki jest jej cel, taki jest cel tej informacji, którą rzucił Miśnik. Cel jest taki, żeby społeczeństwu nic nie powiedzieć, a powiedzieć pewnym kręgom osób, zainteresowanym osobom, powiedzieć, że my coś wiemy i albo wy postąpicie tak, żebyśmy spowodowali, że w tej sprawie nic się nie wyjaśni i wtedy my ugramy swoje, a wy nie stracicie twarzy, albo wy nie dacie nam tego, czego chcemy. I w tym momencie będziemy ujawniać coraz więcej. I tak też ta afera się rozwija. W tej chwili społeczeństwo nie wie nadal nic. Pan Michnik w każdej chwili może powiedzieć, że nie pamięta, albo że nie może powiedzieć, bo się zasłoni tajemnicą dziennikarską, bądź jeszcze innymi tysiącami wykrętów, które dobrze zna. I w tym momencie najprawdopodobniej wiadomo, o co gra się toczy. Toczy się o stanowiska w Brukseli. Komuniści rozdają karty w tej chwili całym frontem. A Unia Wolności, czy tam jej środowiska, czy platformiańskie, nie chcą na to pozwolić, żeby tutaj dać się wykolegować ze wszystkich stanowisk. W związku z tym próbują ugrać swoje. Takie jest moje zdanie. I w tym momencie cała praca komisji jest jedną wielką farsą, jest fikcją, tak jak zresztą wiadomo po samym składzie, że ten skład do niczego nie doprowadzi. Same miny niektórych posłów SLD-owskich z kwaśnym uśmiechem, w sensie kwaśnym, z szyderczym uśmiechem, który pokazuje, że i tak nic się nie dowiecie, jeśli my nie będziemy tego chcieli. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jest możliwe, że daliśmy się złapać na przynętę. Mówię oczywiście o posłach czy o środowiskach, które wierzą tak wielce w to, że coś się uda wyjaśnić. Być może jest tak, jak tutaj już pani sugerowała jedna wcześniej dzwoniąca, że jest to kwestia utopienia Millera. Utopienia oczywiście nie w sensie takim, że tutaj chodzi o jakąś nienawiść między Kwaśniewskim a Millerem, bo to jest kolejna gra. Chodzi o to, że po prostu skompromitowany rząd w tej chwili musi oderwać się od reszty SLD i oderwać się od idealnego prezydenta Kwaśniewskiego, który faktycznie albo zbuduje własną partię, albo odświeży SLD, które w tej chwili już będzie zupełnie inną formacją, która wcale nie zgadzała się z rządem Millera, która wcale miała inną wizję Polski, a tylko nieudaczny rząd Millera wszystko spaprał, a oni w tej chwili, czy tam już po jakimś tam okresie rządzenia, po jakimś nieudacznym okresie, który się skończy buntem społecznym, bądź ewentualnie ucieczką do Unii Europejskiej, będzie można wrócić z otwartą przyłbicą jako zupełnie nowa siła, nowa jakość, która ma znowu świetne pomysły na Polskę, a będą one polegały na kolejnych kradzieżach i kolejnych kolejnym wciskaniu społeczeństwu afer typu Rewin i tak dalej. Tak więc to jest druga uwaga, że jest to pewne chwycenie przynęty, którą oni nam wypuścili, przynęty, którą będziemy się zajmować bardzo długo, gonić za tym zającem w nieskończoność. Oni będą się z nami bawić w kotka i myszkę tak długo, aż my do niczego i tak nie dojdziemy, ale zmęczymy się po prostu samą gonitwą. Bądź ewentualnie, tak jak mówię, rząd zostanie utopiony jako zupełnie nieudaczny fragment i oczywiście przez jakiś czas trzeba będzie pokazywać, tak jak w tej chwili, że większość klubu SLD się nie zgadza z wieloma decyzjami, że prezydent ma zupełnie odmienne zdanie, że to są decyzje tak błędne, że nawet wszelcy prawnicy się łapią za głowę, jak można było coś takiego proponować. Tak więc to jest druga uwaga. Jeszcze trzecia uwaga, którą chciałbym tutaj już króciutko na koniec włączyć, to taka, żeby zamiast zajmować się w zasadzie jałowym wykorzystaniem czasu, czy traceniem czasu na tego typu afery, na śledzenie tego uważne w telewizji, analizowanie wszystkich wypowiedzi tak żałosnych osób jak pan Miśnik, lepiej byłoby zająć się zdecydowanie, lepiej byłoby zająć się rzetelną informacją Unii Europejskiej i dotarciem do społeczeństwa, do ludzi, którzy mają pójść do referendum. I powiem szczerze, że usłyszałem w pewnym momencie w tonie głosu, że mówi pan o jakimś zagrożeniu ze strony Rosji i że z tego również w tym świetle trzeba rozpatrywać stanowisko Prawa i Sprawiedliwości na temat wstąpienia do Unii Europejskiej. No i powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest pana zdanie, czy jest to zdanie osób pana partii, natomiast
tak, może zostawimy to, ponieważ jest to trochę odbiegające bardzo od tematu naszego dzisiejszego spotkania, ale dlatego może tak to jest, bo mu trzeba byłoby bardzo szeroko pewnie odpowiadać, dlatego może zostawmy ten temat, natomiast proponuję, żeby może odpowiedzieć na te dwa wspomniane przez pana tutaj pytania.
Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście można mieć różne oceny, różne przekonania i też różne intuicje co do tego, czy warto w ogóle podejmować sprawę korupcji, czy warto cokolwiek w tej sprawie robić, czy też być może pogodzić się, bo stan zagrożenia korupcją w Polsce, czy stan, w jakim korupcja już zdążyła się zadomowić w naszym kraju, jest tak zatrważający, iż nic w tej sprawie nie da się zrobić. Ja należę do tych, którzy myślą, że trzeba robić to, co jest możliwe do zrobienia. Skoro jako opozycja, mogę tu mówić w tym momencie w imieniu Prawa i Sprawiedliwość, nie mamy bezpośredniego wpływu na działanie prokuratury. Możemy tylko stawiać pytania, możemy krytykować to, co dochodzi do naszej wiedzy, możemy dzielić się swoimi opiniami, tak jak to uczyniłem, po zapoznaniu się aktami pewnej konkretnej sprawy. Natomiast bezpośrednio na działanie organów prokuratury, organów ścigania, sądu w tym momencie wpływu nie mamy. To jawi się pytanie, czy mamy pozostawić tą sprawę od tak, bo ujawniono pewien nowy fakt. Wiele mówiło się bowiem w Polsce, że można kupić ustawę, że Polska jest krajem dalece skorumpowanym, że elity uzależniają się od świata biznesu, że są zależności pomiędzy światem biznesu a światem polityki, zwłaszcza w pewnych kręgach, ale jest pewna nowość tej sytuacji i chyba nikt temu nie zaprzeczy, bo dowiedzieliśmy się o pewnych konkretnych faktach, konkretnej propozycji korupcyjnej. Te konkrety są namacalnie uwiarygodnione, rzekłbym, możliwe do zweryfikowania poprzez między innymi nie tylko zeznania świadków, nie tylko notatkę, jaka w tej sprawie została zrobiona, ale również sporządzone nagranie. I to jest ten punkt wyjścia, który pozwala nam rozpocząć śledztwo w tej sprawie. Śledztwo w sprawie, która być może, wiele na to wskazuje, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Ale jeżeli przyjęlibyśmy postawę defensywną, że oto nie róbmy nic, no bo jest źle, będzie jeszcze gorzej, no to w tym momencie w żaden sposób nie rozwiązywalibyśmy tego wielkiego problemu. Chowalibyśmy głowę w piasek. Uważam, że w takiej sytuacji trzeba podjąć takie działania, jakie są w granicach naszych możliwości. Zawsze oczywiście można powiedzieć sobie, że chcielibyśmy mieć większy wpływ na rzeczywistość, większy wpływ na działanie komisji, większy wpływ na działanie prokuratury. No ale jesteśmy w określonej sytuacji. Komisja składa się z takiej, a nie innej proporcji relacji politycznej poszczególnych posłów reprezentujących określone ugrupowania, to rzutuje na pracę tej komisji. Ale dalej wrócę do tego, co poprzednio mówiłem i co uważam jest wartością, nad którą nie można przejść do porządku dziennego. Prace tej komisji toczą się jawnie i każdorazowo, kiedy będą zadawane trudne pytania, niewygodne pytania dla różnych osób, dla różnych środowisk, kiedy będą składane niewygodne wnioski dowodowe o przeprowadzenie czynności śledczych, każdorazowo ich odrzucenie będzie pewną manifestacją braku woli wyjaśnienia tej sprawy. Skoro takie wnioski są odrzucane, to z czegoś to wynika. Skoro podejmowane są próby torpedowania pracy komisji, to z czegoś to wynika. To wynika prawdopodobnie z tego, że te wnioski, te działania mogą przynieść nam pewną wiedzę niewygodną dla kogoś. Mogą pozwolić nam spojrzeć na tą sprawę bardzo znacznie bardziej dokładnie niż zdaje się ona nam w tej chwili przedstawiać w oparciu o te niezwykle skąpe informacje, jakie czerpiemy z mass mediów, czy na razie z pojedynczego przesłuchania ważnego świadka w tej sprawie. Dlatego też, mając do wyboru albo poczucie bezradności i zamknięcie oczu na sprawę, również w ogóle na zjawisko korupcji w Polsce, bo to nie rozumiałoby się samo przez się, albo podjęcie takich działań, jakie są w granicach naszej możliwości, ograniczonych działań, uważam, że powinniśmy wykazać się determinacją i zrobić wszystko, aby wykorzystać to, co jest w zasięgu naszej ręki. Podjąć takie czynności, które mogą tą sprawę wyjaśnić, a w perspektywie za tą sprawą ujawnić pewne mechanizmy, ujawnić pewne powiązania, być może biznesowo-politycznych środowisk, które w sposób bardzo negatywny ważą na tym, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju, nie tylko w sferze działalności mass mediów, zwłaszcza tych mass mediów, które są mediami publicznymi, które mają wielką rolę, wielką misję, wielkie zadanie do odegrania, a zadaniu temu się sprzeniewierzają. No bo skoro tutaj pan zechciał odwołać się do działalności, czy też braku rzetelnej działalności w sferze informacji Unii Europejskiej, no to przecież ta sprawa jest też i świetną okazją ku temu, aby poznać mechanizmy, które decydują o tym, że polska telewizja zamiast informować w wielu sprawach ogranicza się do propagandy. Zamiast informować ogranicza się do dezinformacji. Zamiast stwarzać równe szanse opozycji i obozowi rządzącemu, stwarza sytuację daleko idącej dyskryminacji tej opozycji parlamentarnej, jak i pozaparlamentarnej. To wszystko możemy poznać, możemy ujawnić te mechanizmy publicznie i możemy tym samym stworzyć podstawy do zmiany tego, co jest złe, również do zdecydowanej walki z korupcją, nie tylko walki w wymiarze werbalnym. Może jestem optymistą, natomiast uważam, że w tym wypadku optymizm jest moim obowiązkiem i nie przesądzając, czy uda nam się tą sprawę wyjaśnić, w jakim zakresie uda nam się tą sprawę wyjaśnić, jestem przekonany, że obowiązkiem moim, jak i obowiązkiem posłów opozycji, wszystkich posłów, którzy są w tej komisji, powinno być takie obowiązkiem, podjąć te działania, które mogą nas przybliżyć do prawdy w tej konkretnej sprawie, jak i w ogóle szerzej ujawnić mechanizmy sprzyjające korupcji nie tylko w sferze mediów, która jest wielkim problemem w naszym kraju. Nie możemy pozwolić sobie na bezradność, nie możemy się poddać.
ludzie, którzy odmierają nas ze stacji naziemnych. Natomiast pan poseł Zbigniew Ziobro pozostaje z nami jeszcze w studiu, aby nasi słuchacze w Ameryce również choć troszkę mogli na ten temat usłyszeć. W Polsce minęła godzina pierwsza w nocy.